Steam. All the games you love. 50 million of your closest friends. Trading, workshop, summer sales. What could be better?
Alchemia Gier.
Witam Cię, Jerry, w kolejnym, już 12 odcinku Alchemii Gier.
Witam Cię, Michale. Już albo dopiero.
Tak, już albo dopiero. Witam też wszystkich naszych czworo słuchaczy. Mam nadzieję, że jesteście z nami. Jerry, dzisiaj porozmawiamy sobie znowu nie tyle o pewnej grze, co o pewnym trendzie w grach. I może zanim do tego przejdziemy, pozwól, że opowiem Ci pewną bajkę. Otóż, dawno, dawno temu, kiedy jeszcze obaj byliśmy młodsi i mieliśmy znacznie mniej zobowiązań życiowych, kiedy jeszcze z internetem łączyliśmy się za pomocą modemu, takiego dziwnego, piszczącego urządzenia, które młodsi słuchacze najprawdopodobniej nawet nie wiedzą, jak wygląda, wtedy rynek gier wyglądał zupełnie, zupełnie inaczej. Otóż, żeby dowiedzieć się czegoś o grze, kupowaliśmy pisma, takie jak CD Action, które zdaje się nadal wychodzi, Click, Świat Gier Komputerowych, Komputer Świat Gry, to chyba były dwa różne pisma, Reset i różne inne podobne cuda prasowe. Tam w środku były tak zwane demo, wersje demonstracyjne gier. Mogliśmy zainstalować je na naszych czasem lepszych, czasem gorszych komputerach. Na pewno nie były tak wypasione jak teraz. I dowiedzieć się, czy była to znacznie okrojona wersja gry, wersja demonstracyjna, teraz już czegoś takiego się na ogół nie spotyka. I grając w nią mogliśmy się zorientować, czy chcemy kupić wersję pełną. A żeby kupić wersję pełną, mieliśmy do wyboru dwie różne ścieżki. Albo czekać, aż pojawi się ona jako dodatek do któregoś z wyżej wzmiankowanych pism, albo musieliśmy pójść do sklepu, a jeśli w naszym małym mieście nie mieliśmy takiego sklepu, musieliśmy pojechać do większego miasta, do sklepu z grami i zdjąć z półki sklepowej pudełko z grą. I w tym pudełku była instrukcja, też się już nie spotyka dzisiaj, były płyty CD albo DVD, DVD trochę później, CD były najpierw. I generalnie tak wyglądał rynek gier. Jerry, co się przez ten czas stało, że nagle wylądowaliśmy w takim status quo, w jakim jesteśmy dzisiaj?
Ja myślę, że na tak postawione pytanie to jest dosyć trudna odpowiedź, jednoznaczna przynajmniej, dlatego że...
Rozwiń się.
No, mi się wydaje, że stało się kilka bardzo, bardzo różnych rzeczy. Po pierwsze, wydaje mi się, i to jest może dosyć karkołomna teza, ale za obecny stan rynku winić, albo niektórzy powiedzą, że należy to zawdzięczać tak prężnie rozwijającemu się rynkowi konsolowemu, który przez swoje podejście do gier na konsolach, czyli że mamy tam wydawaną grę w pudełku i w zasadzie jakikolwiek dodatek czy jakakolwiek dogrywka, to już był określony problem. Nie można w tą grę było jakoś tam ingerować. Spowodowały, że dodatki różnego rodzaju ulepszenia bardzo się stały popularne, bo jakby to, co mówisz w swojej opowieści, no, to jest wszystko prawda. Ja jestem tak starym człowiekiem, że ja jeszcze pamiętam Top Secret i Secret Service, kiedy wychodziły.
Nie jesteś aż tak stary, bo Secret Service, wiesz, jeszcze...
No wiesz, teraz...
Oddycha.
Tak, ja pamiętam jeszcze go przed próbą reanimacji pierwszą czy drugą. I przecież na przykład w tamtych czasach była całkiem też prężnie działająca scena moderska. Nie tylko właśnie, że kupowało się dema z grami, ale też przez to, że twórcy udostępniali bardzo daleko posunięte możliwości edycji, a wręcz tworzenia jakby swoich gier na bazie jakichś znanych tytułów, no to przecież...
Ale to przecież ten rynek się rozwinął i teraz jest bardzo prężny. Mamy przecież te wszystkie mody do Skyrima, do tych gier Valve.
On jest nadal bardzo prężny, natomiast mam wrażenie, że on jakby umościł się w takiej swojej niszy. Kiedyś mam wrażenie, że to było dużo bardziej popularne szeroko. W tym sensie, że wiesz, w tej chwili jest tak, że jeżeli ktoś w tym siedzi, to jak najbardziej to nadal jest prężnie działający rynek, chociażby ze względu na to, że no, to, co rozmawialiśmy w ostatnim odcinku, chociażby na, ze względu na pojawienie się nowych jakichś silników, które ułatwiają tworzenie gier w zasadzie od zera albo narzędzi do silników popularnych, no to powoduje, że jeżeli ktoś chce się w to bawić, to nadal można. Natomiast ja mam wrażenie, że trochę ta scena moderska zeszła nam do podziemia, chociażby ze względu na to, że jednak to, co było kiedyś standardem, bo przecież w zasadzie każda gra posiadała narzędzia moderskie i pamiętam, że mapy można było tworzyć, czy dodatkowe jakieś elementy niemalże do każdej gry, a wręcz niektóre gry bez narzędzi moderskich no były trudno zgrywalne czy trudno strawne. No przecież chyba najlepszym przykładem jest to, co się działo z gotikami, które same w sobie, mimo że są uznawane za gry dobre, no to ze względu na jakieś tam swoje problemy i ograniczenia techniczne, tak na dobrą sprawę drugie życie zyskiwały właśnie dzięki tym prężnie działającym moderom. A w tej chwili ja mam wrażenie tak, że właśnie zostało to mocno ograniczone, w tym sensie, że szczególnie tytuły wysokobudżetowe dużo rzadziej udostępniają w ogóle tego rodzaju możliwości, a dwa właśnie ze względu na konsole, gdzie tak na dobrą sprawę rynku moderskiego nie ma z oczywistych względów praktycznie rzecz biorąc, no bo ciężko jest zainstalować
mody. Padem się ciężko robi mody na edytorach.
Tak, dokładnie tak. No to są niestety ograniczenia techniczne i sama ingerencja w konsolę no jest taka, jaka jest. No, producenci sprzętu poszli w takim kierunku, że w zasadzie zrobienie czegoś na konsoli to już przeważnie oznacza złamanie wszystkich umów, często bana na usługi internetowe i inne tego rodzaju kwestie. No a to wszystko spowodowało, że trzeba było jakoś ten segment taki, na który był i jest cały czas zapotrzebowanie, czyli właśnie różnego rodzaju jakieś dema, jakieś dodatkowe, nie wiem, przedmioty, dodatkowe modyfikacje, naprawiania sprzętu, trzeba było zacząć serwować inaczej. No i zaczęły nam się pojawiać dodatki, trochę już takie, jakie rozumiemy teraz, czyli coś, co było wydawane do gry jako jakaś tam dodatkowa zawartość, kupowane osobno, bo to też przecież warto wspomnieć, że przecież u Zarania Dziejów dodatki były kupowane nie tak jak teraz poprzez jedno kliknięcie w internecie, tylko
też trzeba było pójść do sklepu, też trzeba było zdjąć je z półki jak normalną grę, tylko że one bez tej normalnej gry nie poszły.
Dokładnie tak, to przecież zawsze było oznaczenia i trzeba było posprawdzać dokładnie, czy w ogóle ten dodatek właśnie pójdzie bez podstawki, czy nie pójdzie bez podstawki, a że często się też zdarzało tak, że dodatki były pod pewnymi względami lepsze niż gry podstawowe, no to zawsze było pytanie, skąd sobie załatwić podstawkę, jeżeli się jej nie miało. Ale to, co mówisz odnośnie tych zmian, to jakby to, co w tej chwili tutaj ten mój przydługi wywód, to jest chyba tylko część jakby tego problemu, no bo druga podstawowa kwestia to jest moim zdaniem popularyzacja wszystkich tych usług internetowych i sklepów internetowych, począwszy od Steama.
Ja myślę, że jeszcze nawet szerzej, że popularyzacja darmowego dostępu do internetu to był takim przełomem, że wiesz, te usługi internetowe mogły sobie istnieć, ale jeśli nie istniał, wiesz, szeroki dostęp do tego internetu w miarę tani, żeby przeciętny Kowalski nie wykrwawił sobie portfela łącząc się z internetem, to wszystko by się moim zdaniem zupełnie inaczej rozegrało.
Tak, to oczywiście się w pełni z Tobą zgadzam, natomiast to jest właśnie druga kwestia, która z tego bezpośrednio wyniknęła, czyli to, że platformy takie jak Steam czy chociażby Origin, one przecież zupełnie inaczej wyglądały. No przecież Steam, też pamiętasz pewnie, jak on wyglądał na samym początku. Aha. To nie było tak, że tam było multum gier i w zasadzie mogłeś sobie kupić prawie że dowolną grę na jedno kliknięcie. To była na początku przecież tak jak każda inna usługa internetowa, taka raczkująca platforma i dopiero właśnie popularyzacja tej formy sprzedaży, różnego rodzaju promocje, które zmuszały ludzi do impulsywnego kupowania za małe pieniądze tytułów i rozdmuchiwania swojej biblioteki gier na Steamie spowodowały, że te usługi wszystkie internetowe zaczęły się bardzo mocno popularyzować. No i w tej chwili umówmy się, że ciężko sobie wyobrazić krok wstecz, w tym sensie, że to poszło już tak mocno do przodu, że że w zasadzie w dzisiejszych czasach dochodzi do sytuacji często absurdalnych, czyli chociażby takich, że kupujemy grę w pudełku, a w pudełku nie ma płyty, nie ma instrukcji, tylko mamy karteczkę z kodem, gdzie na przykład
tak,
mamy...
Tak, mnie coś takiego ostatnio spotkało w czasie kupowania DLC do Deus Exa najnowszego, Missing Link, bodaj się nazywał, i strasznie mnie to ubawiło, że kupuję pudełko, a w środku nie ma płyty, w środku nie ma nic, tylko jest karteczka z kodem do Steama. I nie wiem, to jest dla mnie jak kupowanie powietrza.
No bo to dokładnie jest jak kupowanie powietrza, ale to jest, ja bym powiedział, jeszcze nic, bo tu mówisz o dodatku, natomiast no wyobraź sobie, jak na przykład musieli być zdziwieni niektórzy gracze na wieść, jak będzie sprzedawane Diablo, czyli no przez jeden z takich absolutnie kultowych tytułów, który nie dość, że wymaga w tej chwili stałego dostępu do internetu, nie dość, że wymaga platformy Battle.net, czyli tej blizzardowskiej platformy właśnie też internetowej, to w zasadzie przecież grę się kupowało dokładnie na takiej samej zasadzie, czyli dostawałeś kodzik do wpisania w Battle.neta i trzeba było ściągnąć tak na dobrą sprawę klienta całego na dysk i płytek żadnych już nie ma. Wiadomo, że można oczywiście bronić tego chociażby w ten sposób, że jeżeli ja ostatnio gdzieś słyszałem, że chyba nowy Battlefield to jest 40 giga ściągania z Originu, no to umówmy się, byłoby to trudne do zrobienia, gdyby właśnie nie powszechny dostęp do internetu, bo tych płyt musiałoby być multum, albo by musiała być sytuacja taka, jak też jest na konsolach, czyli na przykład, nie wiem, dysk Blu-ray, który byłby w stanie to jakoś tam przełknąć. No ale patrząc z tego punktu widzenia, no ten rynek poszedł bardzo mocno naprzód. Oczywiście jest sens zadać pewnie pytanie, czy to źle, czy dobrze. I ja bym powiedział, że pewnie raczej dobrze, no bo mimo wszystko jakby przy tej popularyzacji dostępu do internetu trzeba się liczyć z tym, że dzięki temu mamy też, czy zyskujemy też określone udogodnienia, czasem niższe ceny, czasem szybszy dostęp do jakichś określonych produktów. Natomiast no, ja osobiście zawsze mam mieszane uczucia, jeżeli chodzi właśnie już o takie podejście do niektórych tytułów, czy do niektórych produkcji, które się też pojawia, bo ja uważam, że czym innym jest na przykład wymóg internetu, nie wiem, do ściągnięcia danego tytułu, a zupełnie już nie fair moim zdaniem jest rzeczą, że na przykład trzeba być podłączonym do internetu cały czas.
Nawet jeśli grasz offline.
Nawet jeżeli grasz offline, bo jednak umówmy się, to, że my cały czas mówimy o tym, że internet jest w tej chwili ogólnie dostępny, jest, ale no to też ma swoje pewne ograniczenia. Ludzie mają nieraz dostęp do internetu jakiegoś mobilnego, gdzie mają jakieś ograniczenia, na przykład ściągalności danych. Czasem jest tak, że można jakby się podpiąć do internetu, można sobie ściągnąć grę, ale internetu się nie ma na przykład na stałe. Albo ludzie używają jakichś internetów, nie wiem, radiowych czy innych tego rodzaju, gdzie z kolei na przykład internet jest, ale na przykład są problemy różnego rodzaju techniczne, bo ten internet ginie, zanika, a w grach, które coraz częściej tego dostępu stałego wymagają, no to powoduje, że ten komfort współpracy z takim tytułem, że się tak wyrażę, zaczyna być coraz niższy, no bo wiadomo, jeżeli chcesz sobie pograć, no to ta jakość internetu powinna być na tyle dobra, że nie będziesz miał, nie wiem, lagów, nie będzie cię wyrzucało z gry i tak dalej, i tak dalej. Także no, jak każda, powiedziałbym, rewolucja, ta internetowa rewolucja w dystrybucji i w modelu takim ogólnym sprzedażowym, do czego tak na dobrą sprawę dopiero zaraz przyjdziemy, no wydaje mi się, że ma swoje dobre i złe strony. No i oczywiście trzeba walczyć o to, żeby te dobre mimo wszystko jakby przeważyły szale na swoją korzyść.
No właśnie, ja jeszcze pamiętam w czasach, kiedy była premiera Half-Life'a, jak wszyscy Half-Life'a 2, no aż tak stary, żeby pamiętać świadomie premiery Half-Life'a 1, to jeszcze chyba nie jestem. Pamiętam to oburzenie, że to była chyba pierwsza taka większa gra, w której żeby mieć do niej, żeby ją zainstalować, trzeba było połączyć się z internetem i tam ściągnąć coś, dociągnąć jakieś komponenty poprzez Steama. I to oburzyło i wielu graczy, i w CD Action była nawet krytyka takiego modelu. A no, po paru latach on już się stał standardem, że no, żeby zainstalować grę, trzeba połączyć się z internetem, dociągnąć jakiegoś tam patcha, coś połatać grę, zarejestrować ją, jakieś punkty ściągnąć, jakieś achievementy uruchomić, i to wszystko sprawiło, że ta gra jest już w mniejszym stopniu jest moją własnością, a w większym jest pewnego rodzaju usługą, którą serwuje mi dystrybutor. I ja właśnie, Jerry, chciałbym trochę popchnąć rozmowę w tym kierunku, że mamy teraz do czynienia z taką sytuacją, że gry w coraz mniejszym stopniu stały się takim utworem pokroju książki, bo książkę jak kupisz, możesz sobie ją postawić na półce i nawet jeśli wydawca upadnie, nawet jeśli autor umrze, to i tak masz tę książkę do końca świata. No chyba, że ci się tam zniszczy. Z grą jest inaczej. Z grą może być tak, ostatnio chyba była nawet taka afera z serwisem GameSpy, znaczy z jakąś firmą GameSpy, która nadzorowała rozgrywki sieciowe w pewnej ilości gier, i kiedy ona upadła, to nagle te rozgrywki w tych grach stały się nieaktywne. I właśnie jest coś takiego, że gry przestały być powoli naszą własnością, stały się przywilejem, który wykupujemy. Wykupujemy prawo do użytkowania gry, ale tak naprawdę ta gra do nas nie należy. I coś się właśnie w tym myśleniu o grach wideo zmieniło. Jerry, jak ty się do tego odnosisz?
Zmieniło się zdecydowanie, natomiast ja bym powiedział, że my jako gracze jesteśmy sami sobie winni. Bo ja osobiście
Naprawdę myślisz, że to piractwo?
nie, to absolutnie właśnie nie chodzi mi o piractwo wcale. Bardziej ja mówię, że my sami jako gracze jesteśmy sobie winni, dlatego że bardzo szybko ta wygoda, którą internet i platformy chociażby takie jak Steam nam dają, przysłoniła nam pewne inne rzeczy, które te usługi tylnymi drzwiami ze sobą niosły. Bo moim zdaniem, na przykład, to, co się stało, to tak na dobrą sprawę, tą taką pierwotną kwestią, która się pojawiła, to był Steam, który chyba jako pierwsza usługa internetowa oferowała gry w ten sposób, czy może nie tyle jako pierwsza oferowała gry w ten sposób, ale jako pierwsza zdobyła tak daleko idącą popularność. I tak na dobrą sprawę, trochę tylnymi drzwiami pojawiła się właśnie ta kwestia tego, że mamy te gry przypisane do konta, ale to nie oznacza, po pierwsze, że my jesteśmy jej w pełni właścicielami, bo nie jesteśmy w stanie jej, nie wiem, sprzedać, wymienić. A mało tego, też jest cały czas kwestia tego, że przecież są niektóre gry wycofywane ze Steama, i oczywiście można się bronić, że no ale to się tyczy pewnie jakichś tam mniejszych tytułów, w które mało osób gra. No ale tak jest. I to są takie problemy, o których myślę mało kto, czy na które mało kto zwraca uwagę w momencie, kiedy one się pojawiały, bo zachłysnęliśmy się tą wygodą. A mało tego, Bernard z Fantasmagierii zawsze powtarza coś w stylu, że gracze to głupki generalnie jako masa. I niestety ciężko się z tym nie zgodzić, bo przecież zobacz, co się w tej chwili porobiło. Mamy sytuację taką, że twórcy coraz częściej sprzedają nam produkt tak na dobrą sprawę nie tylko nie na własność, bo mamy o te wszystkie ograniczenia związane właśnie z platformami, na których czy przez które te gry używamy, ale tak na dobrą sprawę w ogóle dostajemy niepełny produkt, bo
W ogóle czasem kupujemy produkt, którego nie ma, jak wpłacamy kampanię na Kickstartera, ale to już jest trochę inna
tak,
bajka. A przepraszam, że ci
Nie,
przerwałem,
no,
mów dalej.
to jest bardzo słuszna uwaga, ale to jest nawet, ja bym powiedział, jeszcze to jestem w stanie zaakceptować, bo jak ktoś chce wydawać pieniądze na coś, czego nie ma, to jest jego prywatna sprawa. Natomiast przecież coraz częściej, nawet przy wysokobudżetowych tytułach, okazuje się, że gra bez trzech patchy dnia pierwszego po jej odpaleniu, to ona w ogóle nie chodzi albo nie funkcjonuje. No, dla mnie to są rzeczy, które nie powinny się dziać, no bo to jest taki elementarny brak szacunku dla gracza jako klienta, który kupuje mimo wszystko jakiś tam produkt. A tak na dobrą sprawę gracze, którzy kupują w jakichś wczesnych wersjach na przykład albo kupują na jakichś preorderach gry za ciężkie pieniądze, nawet nie wiedząc często, jak ona będzie wyglądała. No niestety nauczyli wielkie korporacje, że mogą nam sprzedawać tak na dobrą sprawę buble, bo jak to jest jakaś tam znana marka, to i tak się sprzeda, a później jak coś nie będzie działało, coś będzie trzeba, nie wiem, dokupić, dograć i tak dalej, no to właśnie dzięki internetowi będą w stanie nam spokojnie patche co drugi dzień serwować i jakoś tu będzie, nie? A przecież no, w mojej ocenie jest trochę tak, że no nie powinno tak być naprawdę, bo ja mówię, ja się cały czas na to zżymam, ja zawsze miałem mieszane uczucia co do Steama, jako formy taka, która coraz bardziej no, w zasadzie monopolizuje przecież rynek gier, chociażby na taką zupełnie prozaiczną sprawę, która mnie strasznie mierzi, czyli to, że Steam, który jest platformą no, internetową, zwróć uwagę na to, że przecież oni mają ceny na gry nominalnie, można powiedzieć, wszędzie takie same. No i my na przykład jako Europejczycy mamy ceny w euro. I czy ciebie na przykład to nie mierzi, że mamy ceny w euro takie same jak Amerykanie ceny w dolarach? Tak jakby nikt się nie orientował, że dolar do euro to jest 30% na przykład różnicy w wartości, nie? I kupujemy tak na dobrą sprawę tytuł teoretycznie ten sam w usłudze mobilnej, czyli tak na dobrą sprawę no, nie masz moim zdaniem żadnego argumentu za tym, żeby ten sam produkt był droższy w Europie albo był tańszy w Stanach na przykład, czy w jakimś tam innym kraju, a tak jest i wszyscy to przełykają i jeszcze mówią, jak ci nie pasuje, to sobie kupuj w promocji. No pewnie tak, no tylko że nawet...
Ale nie będę czekał ruski miesiąc na promocję, nie wiadomo, czy będzie w niej gra, która mnie interesuje.
No, dokładnie tak, no, a poza tym no, są tytuły takie, na które jest ciśnienie nieraz takie, że chcesz zagrać na premierze, no nie chcesz czekać. A poza tym no, ceny promocyjne też są przeliczane dokładnie w ten sam sposób, więc dla mnie ten argument cały czas pozostaje.
Ale wiesz, że na przykład w Rosji jest inna stopa cenowa, znaczy w Rosji gry na Steamie są relatywnie tańsze. To jest to, o czym mówisz, że są przystosowane do kieszeni rosyjskich nabywców.
No i stąd są cały czas przecież portale, które oferują gdzieś tam kody właśnie do tych wersji. Natomiast no, też jakby wiadomo, że to czy trafisz na prawdziwy taki kod, czy nie, to już jest kwestia no, trochę losowa, bo przecież też tak często jak się słyszy o tym, że takie gry można kupić, tak często słyszy się, że to jest jakieś tam wyłudzanie kasy, czy jakieś różnego rodzaju inne mniej lub bardziej legalne działania, nie? Więc to po prostu moim zdaniem to tak nie powinno być i to nie chodzi o to, że tutaj sobie wyodrębnimy jeden kraj, który będzie miał taniej, nie? Ale dlaczego mówię że to jest wina nas graczy, bo nie dość, że się godzimy na to, że ten produkt będzie niepełny, to tak na dobrą sprawę różne ograniczenia, które twórcy na nas stopniowo nakładają, bo przecież...
My to łykamy cały czas.
Tak.
I nie protestujemy, nie ma takiego bojkotu konsumenckiego, jak był na przykład, kiedy zapowiedziano nowego Xboxa i dowiedziano się, jak bardzo będzie on okrojony w stosunku do PlayStation 4. Wtedy to była gigantyczna gównoburza, się rozpętała w internecie i no, nabywcy, konsumenci, no już nie to, że gracze, tylko właśnie nabywcy, nie człowiek jako gracz, tylko człowiek jako konsument, podjęli tak olbrzymi bojkot, że no, Xbox musiał
ale czy nie uważasz, że to pokazuje właśnie, jak my jako gracze, jako taka ogólna masa jesteśmy naprawdę głupkami, bo no przecież zobacz, rozpętała się burza wedle tak na dobrą sprawę podstawowych dwóch rzeczy wokół tego nowego Xboxa, czyli stałego podłączenia do internetu oraz braku możliwości odsprzedaży gier. Jedno i drugie jest w tej chwili w coraz większej ilości tytułów na PC-cie. I czy ktoś, nie wiem, bojkotował z tego powodu Diablo na przykład? No nie, ja już nie wiem, ile się egzemplarzy, ostatnio słyszałem, tylko nie chcę przekłamać, ile milionów egzemplarzy Diablo się już sprzedało i ile milionów egzemplarzy dodatków się już sprzedało do Diablo. Więc po prostu dla mnie to jest taka daleko posunięta niekonsekwencja, że tu się podniósł szum, który... Ja przy swoim zamiłowaniu do spiskowej teorii dziejów i wrodzonej paranoi, ja czasami się zastanawiałem, czy to nie było tak, że to był taki szum nakręcony przez Sony, które wyczuło, że może w łatwy sposób podkopać konkurenta. No bo ja innego uzasadnienia nie widzę, dlaczego to, co nagle na Xboxie wywołało święte oburzenie, tak na dobrą sprawę na PC-tach funkcjonuje w bardzo wielu przypadkach na standardzie i nikt po prostu jakby nawet nie kiwa palcem w tym kierunku i nikt nie oprotestowuje tego rodzaju sytuacji. Nie? Czy słyszałeś jakieś protesty przy okazji Diablo?
No właśnie nie. Ja, jeśli chodzi o grę, o gry wideo, no PC-towe, ale powiedzmy multiplatformowe, to ostatnie takie największe protesty to były chyba w stosunku do Mass Effect 3 i zakończenia tejże gry. Właśnie to też moim zdaniem pokazuje, że gracze jak mają, no jak stworzą naprawdę taki front przeciwko dystrybutorom, to mogą coś dla siebie ugrać, ale nie wiem, nikomu się nie chce według mnie. Tak patrzę na to trochę ze zdziwieniem. No, z roku na rok dajemy sobie odbierać coraz więcej tej naszej konsumenckiej wolności. Z roku na rok coraz bardziej te gry nie należą do nas, my tylko wykupujemy prawo do łaskawego udostępnienia przez dystrybutora tych gier i nikt z tym nic nie robi. To też, tak jak mówisz, to jest dla mnie bardzo dziwne i bardzo niepokojące, bo pewnego dnia możemy się obudzić i powiedzmy, że ktoś za jakieś drobne przewinienie, nie wiem, na przykład cheatowanie w jakiejś grze online, nagle zostanie mu zablokowane całe konto na Steamie. Nie wiem, dla mnie to jest to, że wydawcy mają nad nami trochę za dużo władzy.
Oj, zdecydowanie tak.
No, a będą mieli jeszcze więcej.
Będą mieli jeszcze więcej, natomiast to jest niestety problem tego rodzaju, że tutaj to takie konsumenckie oburzenie jest łatwo wywołać, natomiast trudno, wydaje mi się, skanalizować w coś, co dotrze do wydawców. A szczególnie przy takiej pozycji, na przykład jak, nie wiem, jak Steam chociażby ma w tej chwili, gdzie przecież wprost się mówi o tym, że Valve, które no było, przecież było, nie było, zaczynało od tworzenia gier, w tej chwili już nie ma nawet wewnętrznego pewnie parcia na tworzenie gier. Już niektórzy mówią wprost, żebyśmy zapomnieli o tym, żeby wypatrywać gdzieś wszędzie trójki, bo żadnego Half-Life'a 3 nie będzie nigdy, bo po prostu Gabe'owi Newell'owi i spółce po prostu się nie chcą. Oni śpią na pieniądzach, które daje im Steam i po prostu po co mają się bawić w tworzenie gier, cały marketing i tak dalej, i tak dalej. I to jest trochę tak, że oddaliśmy tej wolności już tak dużo, że teraz będzie bardzo trudno zrobić krok wstecz. Moim zdaniem trzeba było rozmawiać o tym i na pewne rzeczy wskazywać w momencie, kiedy tego rodzaju
Steam
usługi...
wchodził, dopiero
tak,
zaczynał swoją ekspansję.
Tak, i kiedy te usługi się formowały tak na dobrą sprawę, bo przecież było widać, jak one ewoluowały. To nie jest Steam w tej chwili, to nie jest ta sama usługa, która była jeszcze parę lat wstecz, bo przecież cały czas ewoluuje i mało tego, to jest tak, że te zmiany czasem są dobre, czasem są złe, bo przecież na przykład zwróć uwagę na to, co się w tej chwili dzieje na Steamie, czyli na te kupowanie gier w wersji alfa na przykład, czy w postaci tego Early Access, gdzie kupujemy tak na dobrą sprawę trochę produkt, który... To już w ogóle nie mówimy nawet o skończonym produkcie, bo nie dosyć, że kupujemy go na właśnie platformie pokroju Steam, która powoduje już sama z siebie to, że my nie jesteśmy właścicielem tej gry, to tak na dobrą sprawę kupujemy produkt często za niemałą kasę, który jest w bardzo wczesnej fazie produkcji. I to ma wielu amatorów. I to jest z jednej strony fajne, bo możesz uczestniczyć, na przykład też to, co rozmawialiśmy nawet w zeszłym odcinku, jak wspominałeś o tym, że w zasadzie...
Containment Breach.
Tak,
no,
o Containment Breach.
Powstawał, ale to była inna sytuacja, tutaj twórca udostępnia wszystko za darmo.
Dokładnie, ale wiesz, ale to ja podejrzewam, że to też jakby wynika z tego, czy to, co się dzieje właśnie z tym Early Access, wynika z tego, że właśnie twórcy się zorientowali, że jest masa ludzi, którzy chcą uczestniczyć właśnie w takim procesie produkcyjnym. No a kapitalizm działa tak, że jeżeli ktoś chce za coś zapłacić i znajdą się na to chętni, no to po co to dawać za darmo, nie? Więc po prostu wiadomo, że prędzej czy później ktoś będzie chciał to zmonetaryzować i Steam w tej chwili to umożliwia. I wiesz, ja bym nie miał z tym wszystkim tak wielu problemów, gdyby to było tak, że na przykład właśnie taki Early Access będzie się przekładał później na fajne gry. No bo ja jestem z natury taki, że nie lubię zaglądać ludziom do portfela, jeżeli ktoś... Niespecjalnie lubię zaglądać ludziom do portfela w tym sensie, że jeżeli ktoś chce za coś zapłacić, a ktoś inny chce mu to sprzedać, no to jest jego sprawa. No, ludzie chcą kupić różne rzeczy. Natomiast jeżeli z tego wyjdzie coś dobrego, w tym sensie, że właśnie na przykład przez taką współpracę z takimi, no w zasadzie płatnymi beta-testerami, no bo to niemalże jest taka forma w tej chwili sprzedaży.
Kiedyś płacono beta-testerom, żeby testowali grę. Teraz beta-testerzy płacą, żeby móc ją testować.
No, ale wiesz, ale jeżeli to ma pomóc na przykład, że ten finalny produkt będzie lepszy, ciekawszy, lepiej zorganizowany, czy będzie miał lepsze pomysły, tylko lepiej, a też nie zapominajmy o tym, że na przykład taki early access to jest pewna szansa na przykład nieraz pewnie dla jakichś tam małych deweloperów albo jakichś nawet, nie wiem, nawet pojedynczych twórców, którym jeżeli uda się przekonać na przykład Steam, żeby ich wstawili w taki early access, będą mieli jakieś tam fundusze na przykład na rozwój danego tytułu. Więc to mówię, niestety ta współczesna sytuacja na tym rynku, ona jest bardzo, bardzo skomplikowana i tutaj naprawdę bardzo trudno jednoznacznie pewne rzeczy potępiać albo wychwalać, no bo wszystko ma tutaj...
Wszystko ma swoje wady i zalety.
Dokładnie tak i to naprawdę no bardzo, bardzo trudno sobie wyrobić taką jednoznaczną opinię na te wszystkie tematy.
No właśnie, Jerry, to może teraz przejdziemy do tego, od czego się pomysł na tę audycję narodził. DLC. Jak powiedz, Jerry, czy ty jesteś fanem kupowania czasem nawet grube pieniądze jakichś takich dodatków pokroju nowa broń i nowy kapelusz dla postaci?
Powiem tak, na tak podstawione pytanie odpowiem, że nie, bo ja z zasady nie lubię tych wszystkich takich pierdołowatych dodatków, że się tak wyrażę, których jest multum. I w niektórych tytułach, jak nie wiem, jak pamiętam chociażby przy którymś Saint Row, jak mi wyskoczyło na Steamie ilość dodatków właśnie na zasadzie nowy garnitur, nowy kapelusz, nowy samochodzik, nowa broń, to tego było kilkanaście stron chyba. I oczywiście wszystko to jest tanie relatywnie, no bo to tam kosztuje tu euro, tu tam półtora euro, tu 2 euro. I są ludzie, którzy kupują tego masę. Ja za tym nie przepadam. Natomiast jeżeli chodzi o same DLC, to ja jestem zdania, że jeżeli tytuł jest dobry, historia mnie wciągnęła, to bardzo chętnie łyknę właśnie, nie wiem, jakąś nową przygodę z danym bohaterem albo coś, co poszerza nam uniwersum. A takie dodatki powstają i naprawdę jest sytuacja taka, że oprócz dodatków, które są nic nie warte, to mamy w tej chwili naprawdę dodatki, które niewiele ustępują, a czasem nieraz przewyższają to, co było w podstawce.
To prawda, ale zobacz, że czasem to, te dodatki, one są tak dobre, że zaczynasz myśleć, zaczynasz googlać i potem się okazuje, że one były zaplanowane do już gry podstawowej, ale dystrybutor kazał wyciąć to i to, i to się później sprzeda, opchnie graczom jako zawartość dodatkową. To nie jest tak, że właśnie nie zawsze jest tak, że twórcy robią nowe misje, dodają nowe postacie już po grze, tylko właśnie dystrybutor wycina z pełnej gry zawartość i potem każe za nią bulić drugi raz.
No, no właśnie, mam jedno pytanie, bo ja cały czas nie ograłem Mass Effecta, a mi się wydaje, że taka afera trochę wokół tego była właśnie chyba przy którymś Mass Effectie, czy albo drugim,
tak,
albo trzecim.
Tak, trójce z prochów, from Ashes. Wycięto jedną postać i jedną misję i to było tak ordynarnie widać, że ona jest wycięta i że trzeba nawet jeszcze w plikach gry podstawowej, jeszcze przed ściągnięciem dodatku można było odnaleźć informacje o tym, że znaczy część plików można było odnaleźć z tego DLC. I to jest sytuacja, która powtarza się no, w wielu grach. W Assassin's Creed 2 bodaj, w wersji konsolowej wycięto kawałek gry i dodano go jako DLC. Już w PC-towej był on, bo gracze, no, spotkało się to z krytyką graczy. I generalnie to nie jest, powiem ci, to nie jest rzadka sytuacja. To, że twórcy zamiast stworzyć nową zawartość wycinają kawałek ze starej.
Znaczy, ja mam zawsze problem z interpretacją tego rodzaju działań, czy inaczej. Jeżeli to jest zrobione w ordynarny sposób, to tutaj to jest bezdyskusyjnie głupie. Natomiast wiesz, to jest trochę tak, że niektóre gry mają tendencję do puchnięcia i przecież na przykład taki Assassin's Creed, no, ja grałem w konsolową wersję, Grałem akurat w dodatki i do dwójki, i grałem w dodatki do Brotherhood. Ja tam nie miałem poczucia, żeby tam było coś wycięte. Te dodatki były różne, w tym sensie, że były różne jakościowo, bo tam chyba były, jeżeli mnie pamięć nie myli, do dwójki dwa dodatki fabularne i były dwa dodatki fabularne do Brotherhood. I było tak, że w każdym z tych tytułów jeden był dobry, drugi był słaby. Natomiast jakoś nie, powiem Ci szczerze, że nie miałem w tych tytułach poczucia takiego, że właśnie, że coś straciłem, że gdyby to było w podstawce, to bym się lepiej bawił, albo bym miał lepiej naświetloną historię. Natomiast no niestety jest też tak, że właśnie chociażby taka afera, jak była przy okazji Mass Effecta, gdzie wszyscy w zasadzie mówili, że nie dość, że było to zrobione w najbardziej ordynarny sposób, to chyba się toczyło najbardziej popularnej postaci, czy jednej z najbardziej popularnych postaci w serii. No czyli no, nie można tego odbierać inaczej niż po prostu zwykły skok na kasę i tutaj w zasadzie jest to absolutnie rzecz godna potępienia.
No właśnie, bo nie wiem, może to ty mnie trochę źle zrozumiałeś, może ja się źle wyraziłem. Jeśli mamy sytuację taką, że twórcy pracowali nad czymś, ale na przykład nie zdążyli do premiery, albo mieli jakieś pomysły, które chcieli dopracować, ale nie starczyło im czasu i oni później zrobili z tego DLC, no to jest okej dla mnie. Ale jeśli jest już gotowa gra, już do wydania, do wytłoczenia na płytkach i nagle dystrybutor mówi, wywalcie to i to, połączcie to jakoś, żeby załatajcie, żeby nie było widać dziur, a to, co wycięliście, to się potem sprzeda, to dla mnie właśnie to jest skandal i barbarzyństwo.
A nie, to tak, to jest bezdyskusyjnie skandal i barbarzyństwo, tak jak ładnie to ująłeś. No i takie rzeczy trzeba potępiać, natomiast no, też wracam do tego, co powiedziałem wcześniej. No, dopuściliśmy do tego my jako gracze, kupując właśnie dodatki masowo i przecież zobacz w ogóle, jak też ten rynek właśnie tych dodatków, jak on cały czas ewoluuje i się zmienia. Przecież kiedyś się kupowało dodatek jako dodatek i przecież wcale się to nie zaczynało właśnie od dodatkowej skórki dla bohatera albo jakiegoś nowego ubranka.
To był poważny kawałek fabuły, poważny kawałek mechaniki, poważny kawałek nowej zawartości.
Dokładnie tak. Kupowało się ten kawałek poważny już po tym, jak był skończony. A w tej chwili przecież bardzo często mamy tak, że kupuje się, nie wiem, nieraz przy grze Season Passa na ileś dodatków. I tak na dobrą sprawę kupujesz kompletnego kota w worku, no bo
nie wiadomo, co tam dosypią.
Tak, nie wiadomo, no przecież chociażby, bo cała dyskusja się troszeczkę wzięła po tym, jak ja ograłem dodatki do Bioshocka Infinite i przecież była sytuacja taka z Bioshockiem w Polsce, że w związku z tym, jeżeli ja dobrze pamiętam, że Cenega nie zrobiła polonizacji, to w ramach jakby takiego odpokutowania do wersji, nie wiem, czy wszystkich, czy tylko konsolowych, dodali właśnie Season Passa za darmo. No i to był, wiadomo, fajny prezent, natomiast ja o tym szczerze mówiąc zapomniałem, bo przecież na przykład z dodatkami było tak, że nie było do końca wiadomo w ogóle, co to za dodatki będą. Po czym się ukazał, zapowiedziano dodatek duży, fabularny i to jeszcze szumnie odtrąbiony i reklamowany jako wielki powrót do Rapture. Po czym zamiast tego dodatku dostaliśmy taki...
Przy okazji zapraszamy do naszej pierwszej audycji, ta, w której mówiliśmy o pierwszym Bioshocku.
Dokładnie. I dostaliśmy dodatek taki najprostszy z możliwych, czyli wiesz, takie strzelanie na arenach. No coś, czego po prostu ja bym w życiu nie kupił jako dodatku do Bioshocka, no bo też możemy zaprosić do audycji o Bioshock Infinite, gdzie mówiliśmy, że to strzelanie, ono... Może dla niektórych miało urok, ale to nie było to, tak, co było fajne.
Ale poszczególnie odsyłamy właśnie w naszej audycji o Bioshock Infinite.
Więc po prostu dla mnie to jest właśnie przykład na to, co się w zasadzie kupuje, kupując Season Passa. Nie wiesz, co kupujesz. I czasami jest tak, że później dostaniesz faktycznie dodatki bardzo fajne, czasami nie. Ja bym wolał takie podejście, jak na przykład było robione wielokrotnie przy na przykład dużych tych grach RPG, jak nie wiem, chociażby było z Falloutem New Vegas, że wychodziły nowe, duże rozszerzenia, wszystkie bardzo chwalone i na przykład po jakimś czasie wychodzi taka Game of the Year Edition, jak to się ładnie nazywa, gdzie ma się wszystkie dodatki na przykład w jednym miejscu skumulowane, nie potrzeba kupować pojedynczych tych dogrywek i tak dalej, i tak dalej.
Albo ja mam nadzieję, że to się kiedyś zajmie na twórcach i taki gigantyczny odpływ będzie, taka gigantyczna masa ludzi, którzy czekają na wersję Games of the Year.
No mi się...
Który nie kupują gry przy premierze, tylko właśnie.
No i ja niestety nie jestem takim optymistą, bo myślę właśnie, że niestety jest całe mnóstwo graczy, którzy kupuje te season passy w ciemno po prostu i dla nich jakby miłość do tytułu przyćmiewa im sens tego rodzaju działania. I po prostu dopóki to się nie zmieni, to nic się tutaj nie zmieni, jeżeli chodzi o wydawców, i tylko to, co możemy zabiegać, to żeby te dodatki były jak najlepsze jakościowo, no bo umówmy się, że to jest tak, że naprawdę w tej chwili cały czas wychodzi bardzo dużo bardzo dobrych dodatków, bo chociażby...
Właśnie, mogę ci przerwać,
bo proszę bardzo.
Mnie to strasznie irytuje, że DLC to jest jedna nazwa i dla tego już zmiankowanego nowej broni, nowego kapelusza i nic więcej, i dla gigantycznego kawałka fabuły albo gigantycznego rozszerzenia, które dodaje nowe postacie, nowe misje i tak dalej. I to wszystko nazywa się DLC. I moim zdaniem to jest mylące graczy. To powinno mieć różne nazwy. To jest jakiś mały dodatek, duży dodatek... To jest zupełnie coś innego i dla mnie właśnie to wrzucanie tego wszystkiego do jednego worka pod nazwą Downloadable Content jest błędem i no właśnie, to chciałem powiedzieć.
Pewnie jest, natomiast ja nie wiem, czy to też nie jest pokłosie trochę tego coraz prężniej rozwijającego się rynku gier free to play, gdzie tak na dobrą sprawę tam studia czy producenci zarabiają w zasadzie tylko i wyłącznie właśnie na różnego rodzaju i mniejszych lub większych DLC, gdzie właśnie kupujesz różne takie głupotki. No i po prostu taka nazwa się utarła. Natomiast wiadomo, że jest to mylące i to niestety jest w ogóle bolączka, że przecież do niektórych tytułów można trafić na naprawdę świetne rozszerzenia, a nieraz to są jakieś tam głupotki i ja nie chcę jakby tego deprecjonować, bo przecież ja wiem, że jest bardzo duża część graczy, która bardzo lubi właśnie tego rodzaju gadżety, że sobie lubi dostosować postać, żeby, nie wiem, wyglądała inaczej albo żeby miała jakąś lepszą broń. Bardzo dużo graczy przecież gra online, nie wiem, w jakieś shootery sieciowe, nawet w tytułach, które jakby nie są z tym kojarzone, bo przecież chociażby nowy Tomb Raider przecież ma też tryb sieciowy, do którego było kilka dodatków.
Ma tryb sieciowy, nowy Tomb Raider.
Tak, ma tryb sieciowy, mnie to zaskoczyło, bo...
Nie wiedziałem, ale co gramy z klonowanymi larami, czy jak?
Wiesz, to nie wiem, jak to wygląda, bo ja na razie odpaliłem tylko wersję podstawową, natomiast mi się rzuciło to w oczy o tyle, że ja właśnie korzystając z dobrodziejstw nowej generacji konsol, która spowodowała, że gry na stare konsole zrobiły się śmiesznie tanie, zacząłem sobie trochę nadrabiać zaległości, kupiłem tego Tomb Raidera właśnie w wersji jakiejś takiej rozszerzonej, ale właśnie takiej do ściągnięcia online. No i pierwsze, co mi się dociągnęło, to mi się dociągnęły chyba 2 czy 3 dodatki właśnie do gier sieciowych. Jakaś tam broń, jakieś nowe mapy. I ku mojemu zaskoczeniu patrzę, no mówię, jaka gra sieciowa. No i okazuje się, że jest tam jakiś multiplayer, więc... Podejrzewam, że on wygląda tak jak w Uncharted, czyli pewnie jest drużyna z Larą i jest drużyna tych tam jakichś, nie wiem, Rosjan czy kogoś. Na razie jestem za wcześnie w fabule, żeby wiedzieć, o co tam dokładnie chodzi. No i tyle. I pewnie jest jakiś tam...
Tam o nic nie chodzi, Jerry. To porzuć wszelką nadzieję, że tam jest jakaś ciekawa fabuła.
No, okej.
Okay. No dobra, ale o tym tak,
o tym może kiedyś porozmawiamy, natomiast wiesz, no jest cała masa ludzi, którzy gra właśnie w takie gry sieciowe, chociażby w takiego Tomb Raidera, który no przecież teoretycznie nie powstał jako gra sieciowa i no nie teoretycznie, praktycznie nie powstał jako gra sieciowa, a teraz też dziwne, pokutuje takie dziwne przekonanie, że w zasadzie każdy tytuł musi mieć grę sieciową.
Ale ma to swoje dobre strony. Dzięki temu na przykład dostaliśmy bardzo pomysłowego multiplayera w Assassin's Creed 2. Co prawda on później się rozjechał w kolejnych częściach, ale w dwójce był fajny. To w dwójce czy w Brotherhood?
W Brotherhood on się chyba po raz pierwszy pojawił. No ale właśnie wiesz, i to jest tak, że mając takie podejście właśnie, że do każdej gry się jest wsadzony multiplayer, jest tak, że bardzo dużo ludzi lubi się bawić właśnie w takie gry sieciowe i lubią sobie właśnie dostosować postać albo dokupić jakieś tam gadżety, które, nie wiem, spowodują, że będą lepsi. Więc ja bym tego tam jakby nie potępiał, nie? Natomiast ja mówię zawsze otwarcie, że dla mnie to są takie popierdółki, z których ja nie korzystam. Ja mało gram w gry sieciowe, bo odkąd kiedyś przy którejś z nich spędziłem zdecydowanie zbyt dużo godzin, to stwierdziłem, że nie, szkoda życia po prostu na trzepanie fragów na przykład. I no, stwierdziłem, że jeżeli dodatki, to właśnie te większe. No i mówię, ja się bardzo cieszę, że powstają cały czas dobre dodatki. Przepraszam, bo chociażby wspomniany przeze mnie Bioshock, no to ten dodatek drugi fabularny, przepraszam, dodatek drugi fabularny, czyli ten Burial at Sea, no to na przykład jego druga część, no to jest dodatek, który ja polecam absolutnie każdemu, szczególnie jeżeli jest właśnie fanem uniwersum, bo to jest dla mnie żywy przykład na to, jak się powinno robić dodatki do gier i można tylko ubolewać nad tym, że te wcześniejsze dodatki nie miały tak dobrego poziomu. Zresztą, no mówię, to jest przy Assassin's Creed, to było na przykład przy Deus Exie, gdzie ten Missing Link, o którego też notabene była afera, że najprawdopodobniej był wycięty.
Tam właśnie też mi się tak wydaje, jak ja w niego zagrałem, to...
Ale
to jest... no... też był... Znaczy, on był wycięty tak, że no nie czuło się, że się coś traci, okej, ale to jednak trochę boli.
To z tym, że wiesz, tylko jeżeli ten dodatek zajmował, nie wiem, przejście około 10 czy 12 godzin, no to moim zdaniem...
Ja myślę, że oni go rozdmuchali po tym, jak go wycięli.
No to chyba, że tak było, bo wiesz, bo jeżeli on w pierwotnej wersji byłby tej wielkości, no to ja uważam, że sensownie zrobili, że go wycięli, bo po prostu on niepotrzebnie by spowalniał tą główną akcję. On był fajny, ja się przy nim bardzo dobrze bawiłem, przecież tam nawet poprawili pewne elementy, na które narzekano w podstawce, jak chociażby tą walkę z bossem. I wiesz, i to było dużo więcej dobrego, a jak jest dużo więcej dobrego, to zawsze jest dobrze. Natomiast, no mówię, niestety to jest zawsze taka loteria i czasami deweloperzy idą po najmniejszej linii oporu i te dodatki są... Linii najmniejszego oporu, przepraszam. Językowy faszysto. ale dziękuję za poprawkę. I po prostu dostarczają coś, co nie jest do końca jakby pełnym produktem w moim mniemaniu, bo też ja widziałem to na przykład po dodatkach do Assassin's Creed'a. Nie wiem, w Brotherhood był dodatek z Leonardo da Vinci, który moim zdaniem był super i on bardzo fajnie podprowadzał pod dalsze jakby dalsze losy całego uniwersum. Ja się bawiłem przy nim bardzo dobrze. A był na przykład tam dodatek z Mikołajem Kopernikiem, który był po prostu słaby, te misje były
tak,
nieciekawe.
Bo mówisz niemieckim akcentem.
No, nie, ale to już nawet pomijając takie szczegóły, no nie wiem, zakładam, że ograłeś pewnie ten dodatek też.
Znaczy, no ja go widziałem.
No i wiesz, i on był po prostu słaby i to jest też na przykład pewna bolączka, że przyjęło się na przykład, że dodatek kosztuje, nie wiem, 15 euro czy 10 euro i płacisz za wszystkie te dodatki tyle samo. No, dla mnie to też jest jakieś tam nieporozumienie, bo ja bym wolał naprawdę, żeby to było jakoś różnicowane pod kątem jakości tego wszystkiego. No bo ja nie wierzę, że na przykład dodatek taki jak właśnie ten dodatek z Leonardo i taki dodatek jak z Mikołajem Kopernikiem to zajmowało tyle samo czasu, tyle samo asetów i poświęcono na to tyle samo energii. Tak samo w Bioshocku Infinite. Obydwa dodatki tego, jeżeli chodzi o Burial at Sea i pierwszą i drugą część, one kosztują dokładnie tyle samo, gdzie pierwszy to jest po prostu moim zdaniem najzwyklejsze w świecie ordynarne odcinanie kuponów od popularności Rapture. Drugi to jest po prostu kompletnie inna, zupełnie zmieniona rozgrywka. Totalnie inne podejście do całego uniwersum. Rzecz świetna. No i wiesz, i teraz... masz to i to, masz za tą samą wartość, nie? No, trochę dziwnie i wolałbym, żeby jednak jakoś tam tym bardziej modelowano i dostosowywano właśnie do tego, co faktycznie dostajemy. No ale no, tak jak mówiłeś już na początku bardzo słusznie, że my coraz mniej dostajemy w ogóle skończony produkt, a coraz bardziej różnego rodzaju usługi, no i niestety, no, za to trzeba po prostu płacić.
Niestety. Jerry, może zanim jeszcze przejdziemy do podsumowania, to krótko o takim fenomenie znanym jako gry wydawane w epizodach. To jest dość specyficzne, ponieważ z tego co mi się wydaje, niewiele jest takich gier, poza tymi przygodówkami od Telltale Games i Valve coś próbował, nic mi innego nie przychodzi do głowy. A jeszcze Kentucky Road Zero, ale to jest już zupełnie inna bajka. Gry właśnie, które wychodzą tak jak seriale, czyli w odcinkach i grupowane w sezonach. Jak ty się do tego nosisz?
Znaczy, ja uważam, że to jest całkiem fajny model jakby sprzedawania rozgrywki. Bo raz, że te gry są na niezłym poziomie, dwa, że dostajemy, wiesz, w sumie za sensowne pieniądze, bo jakby za...
One są tańsze, one są zauważalnie tańsze, jeśli kupujemy je w epizodach. Znaczy te epizody są
tak,
tańsze.
A wiesz, a dostajemy parę godzin rozgrywki, czasami to jest dwie, czasami to są trzy. Natomiast one wychodzą naprzeciw moim zdaniem czemuś takiemu, co na przykład ja też bardzo często cenię w grach, czyli takiej rozgrywce krótszej, a bardziej intensywnej i takiej lepiej dopracowanej, bo jednak ta konstrukcja epizodyczna, ona często wymusza na twórcach to, że w tych dwóch czy trzech godzinach oni muszą się zamknąć w takim właśnie odcinku serialu, ale musi to mieć wszystko ręce i nogi, musi to być tak poukładane, żeby gracze chcieli kupić kolejny epizod, więc musi też być jakościowo, to moim zdaniem średnio licząc, lepsze niż przeciętna na przykład na rynku. No i to powoduje, że w zasadzie każda z tych gier epizodycznych na razie staje się sukcesem i to staje się sukcesem nie dlatego, że po prostu tak chcą marketingowcy, tylko dlatego, że obiektywnie rzecz ujmując
one są dobre, bo one muszą być dobre. One muszą być dobre, bo ich marketing nie uratuje, bo jeśli gracz nie usatysfakcjonuje epizod drugi, to nie kupią epizodu trzeciego.
Dokładnie tak i to też jest kwestia tego, że chociażby na przykład coś takiego jak Season Pass w tych wszystkich grach istnieje, ale wydaje mi się, że właśnie mimo wszystko większość graczy kupuje to epizodycznie, tak jak wychodzi, czekając właśnie na to, czy to się będzie opłacało, czy się nie będzie opłacało, albo nawet jeżeli kupią Season Passa, to już tam na przykład po pierwszych dwóch czy trzech epizodach, tak żeby wiedzieć, że już są wciągnięci i że raczej będzie to gorsze niż lepsze, znaczy, przepraszam, lepsze niż gorsze. Więc moim zdaniem to jest bardzo ciekawy trend i ze wszechmiar godzin uwagi. Oczywiście on niesie...
Ale tych gier jest mało. Dlaczego ich jest tak mało? Dlaczego tak mało twórców ryzykuje ten model dystrybucji?
Ale wiesz co, bo mi się wydaje, że to jest trochę model, który pasuje mimo wszystko do specyficznej rozgrywki. Ja na przykład sobie niespecjalnie jestem w stanie wyobrazić, nie wiem, rozgrywkę rodem z, nie wiem, z Assassin's Creed'a albo chociażby, nie wiem, ze wspomnianych Bioshocków albo innych takich mainstreamowych gier, nie wiem, chociażby z otwartym światem, wydawanej w takiej formie. No bo to by było dla graczy męczące i to by bardzo mocno szatkowało grę. To się nadaje do gry takiej bardzo mocno skoncentrowanej na fabule i stąd mi się wydaje właśnie ta forma też przygodówkowa, gdzie tak na dobrą sprawę, no to nawet ciężko mówić o przygodówce, no bo przecież ja wiem, że ty masz za sobą chyba już Wolf Among Us, tak. To tam już podobno te elementy przygodówkowe są ograniczone.
Tak, już się nie istnieją.
No, więc jeżeli tak jest, no to wiesz, to pokazuje, że trochę dostajemy bardziej interaktywny film, czy taki właśnie interaktywny serial, niż właśnie grę sensu stricte rozumiany jako wiesz, zespół różnego rodzaju gameplayów połączonych właśnie w jeden jakiś tam finalny produkt, nie? Dlatego mi się wydaje, że to jest bardzo fajna rzecz, godna uwagi, natomiast ja bym raczej się nie spodziewał, że to się rozszerzy po prostu na jakieś inne na przykład gatunki gier, no bo to mówię, wymaga jednak określonej specyfiki tytułu.
No właśnie, tym sposobem już myślę, że już możemy podsumować, chyba że masz jeszcze jakiś temat, o którym chciałbyś wspomnieć.
Nie, myślę, że chyba trochę wyszła nam chaotyczna dyskusja, ale chyba poruszyliśmy większość wątków, które chcieliśmy, także myślę, że czas podsumować.
No właśnie, gry się zmieniły, gry już nie są takie jak były kiedyś i już nie będą, ponieważ no, zbyt wiele zmian poczyniono, one już zbyt daleko zaszły i teraz możemy co najwyżej mieć nadzieję, że my jako gracze, jako konsumenci wyjdziemy z tego obronną ręką. No ale żeby do tego doszło, to musimy jednak działać jako masa konsumencka, no i jako gracze, my jako hejterzy, to nam bardzo dobrze wychodzi, więc nie powinniśmy mieć akurat z tym aspektem żadnego problemu. I te zmiany, one są czasem dobre, tak jak ten Early Access, który no mimo swoich wad to jednak pomaga twórcom doszlifować swoją grę i jako te gry epizodyczne, które są interesująco rozwijają, ciągną w interesującym kierunku cały ten przemysł, znaczy no cały ten przemysł, te gry, które próbują ryzykować. Jednak no wiadomo, są te wszystkie One Day Patche, Thursday Patch, jak to się nazywa, Jerry?
No, tak, nie wiem, czy to ma jakąś taką spójną nazwę, ale jakby wiadomo, o co chodzi, nie? Czyli wiesz, to wszystko łatanie gier prosto po premierze.
Te wszystkie downloady content, to wszystko jednak czasami zbyt ordynarnie widać, że twórcy chcą z nas zedrzeć jak najwięcej kasy. No taka ich jest natura. W końcu od tego są wielkimi korporacjami, żeby zdzierać z nas kasę. Więc chodzi o to, żeby się nie dawać. I jak te gry będą się rozwijać, czy one wrócą kiedyś do takiego modelu, jak, no, jak był 10 lat temu? Myślę, że nie, ale to, co się dzieje, to jest jednak mimo wszystko ciekawe i ja wbrew temu wszystkiemu, co dzisiaj mogło mi się wymsknąć w czasie tej audycji, jednak jestem pozytywnie nastawiony do tego, jak gry się rozwijają, chociaż widzę kilka chmurek na niebie, ale myślę, że to, co nas czeka, to będzie ciekawe, jeśli chodzi o ten model produkcji i dystrybucji gier.
Zdecydowanie mało mam do dodania, myślę, że tylko powinniśmy dążyć zdecydowanie my jako gracze do tego, żeby premiować wysoką jakość i żeby pokazywać na każdym możliwym kroku, że jeżeli dodatki, to dobre, jeżeli jakaś nowa forma, to dobra, jeżeli early access, to premiowanie twórców, którzy faktycznie coś robią fajnego, nowego, nietypowego. I...
A jeśli Kickstarter, to tacy, którzy nie znikną z naszą kasą.
Tak. Chociaż z drugiej strony nie wiem, czy wygrałbym z pokusą twórców Star Citizena, mając 50 milionów dolców na koncie. Chyba bym się jednak zawinął do tej Argentyny. Tam podobno jest całkiem przyjemnie.
No i myślę, że możemy już kończyć, ale zanim skończymy, chcieliśmy jeszcze podziękować wszystkim naszym słuchaczom za to, że byli z nami przez ostatni rok. Jeśli dołączyli później, to im też dziękujemy za to, że byli z nami przez ten czas, który byli, ponieważ ta audycja, jeśli uda mi się ją zmontować na czas, a myślę, że mi się uda, ukaże się dokładnie w rocznicę, w pierwszą rocznicę naszej wspólnej podcasterskiej działalności. Więc dziękujemy wszystkim. Ja tobie też dziękuję, że wytrzymałeś ze mną ten cały rok i udało nam się zmontować kilka naprawdę fajnych audycji.
Dzięki, Michale. No nie jesteśmy raczej w stanie obiecać większej aktywności niż pewnie ten jeden podcast na miesiąc, ale
możemy obiecać mniejszy.
Nie, mniejszy. Postaramy się nie obniżyć
formy.
Postaramy
się, żeby...
Tak, także no to... miejmy nadzieję, że kolejne lata przed nami. Dziękujemy słuchaczom. Dzięki ci, Michale.
Dzięki tobie też, Jerry. I żegnamy się.